nie może czytać. Pragnę Słowa Bożego, który jest taką inspiracją do mojej usługi. Pewne sprostowanie, bo Zbyszek powiedział, że my będziemy głosić Słowo Boże, czy będziemy mówić Słowo Boże. Ja będę mówił na temat Słowa Bożego. Nie mam takiego roszczenia, że to, co ja mówię, jest Słowem Bożym. Nie.
Czepiasz się.
Czepiam się, ale ma to pewne podstawy, dlatego że nieraz jest ktoś u nas pierwszy raz i tak słyszy i on może myśli, że tutaj wychodzą jacyś nieomylni ludzie, jak papież albo ktoś i on mówi w ten sposób. Nie, ja rozważam, będę rozmyślał nad tym. Tutaj mamy taki werset, nie cały fragment, tylko jednego wiersza. Usprawiedliwieni wtedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana Jezusa Chrystusa. Nie ukrywam, jest to taki werset, który bardzo lubię. I w którym są trzy słowa. Usprawiedliwienie, wiara i pokój. I w zasadzie o tych trzech słowach chciałem powiedzieć. Nie wiem, czy mi się uda na ten temat, znaczy wyczerpać ten temat i tak dalej. No to może zaczniemy od takiego słowa usprawiedliwienia. Co to jest usprawiedliwienie? Mówię o tym dlatego, że często do mnie przychodzą ludzie w naszym zborze, siostry, siostra konkretnie do mnie przyszła i się pytała, co to jest to usprawiedliwienie, czy usprawiedliwienie to jest to samo, co zbawienie. No i bardzo często te słowo pewien problem stwarza. Ja gdy to przygotowywałem, tą usługę, a już ją dość dawno przygotowałem, tylko nie miałem okazji powiedzieć, wczoraj do tego wróciłem i tak sobie mówię, zobaczę, co tam piszą na temat usprawiedliwienia. Wyciągnąłem sobie dwie książki i zajrzałem do nich. Wiecie co, nie. Jakoś tak ciężko mi to było zrozumieć. Jak to Sandra mówi, ciężko mi było takiego fikołka zrobić, takiego myślowego, żeby zrozumieć, co tam było napisane. No. Tam na przykład ten gościu, który to tłumaczył, to mówił tak, że my jesteśmy grzeszni i Pan Bóg nie potrafi na nas grzech patrzeć. I tak patrzy z taką odrazą na nas grzech. No i nasz grzech przykrywa krwią Pana Jezusa Chrystusa, teraz może patrzeć na to. Wiecie co? Nie wiem, ja sobie tak wyobraziłem, jakby była jakaś rzecz, na którą ja patrzę z odrazą i ja bym, nie wiem, no krwią mojej córki, że tak powiem, to przykrył, to ile razy ja bym widział tą krew, to ja bym może jakiejś furii dostawał, a nie uspokajałoby mnie, ani nic. Jakieś takie, no ja takiego fikołka zrobić nie umiem. Powiem szczerze. Czym zatem jest to usprawiedliwienie? Ja mam taką propozycję, żeby zrozumieć to tak jak najbardziej przyziemnie. I jako przykład to będzie taki no ze stosunku pracy. Każdy z nas pracuje albo pracował, może niektórzy dopiero będą pracować. A ja to powiem, jak to było dawniej, może nie tak bardzo dawno temu, ale dawniej. I potem spróbuję się wytłumaczyć, dlaczego nie mówię tak, jak to jest teraz, tylko jak to było dawniej. Bo to jak jest teraz, to może nie wyjaśniam tej sytuacji. Mianowicie tak, jak przychodził człowiek do pracy i podpisował umowę o pracę, no to zgodnie z tą umową musiał tą pracę świadczyć na rzecz pracodawcy w określonym miejscu, w określonym czasie. I jak on wykonywał tą pracę, to potem przyszedł dzień wypłaty i za to dostał swoje wynagrodzenie. No ale zdarzało się tak, że ludzie do tej pracy nie przychodzili z różnych powodów. No jak był tam chory, no to miał zwolnienie lekarskie, nie musiał pracować. Jak go gdzieś tam, nie wiem, wezwano do sądu, no to pokazał takie zaświadczenie, no i wszystko było w porządku. Ale czasami człowiek nie przyszedł do pracy, bo mu się nie chciało. Albo z jakiegoś innego powodu. I wtedy pani kadrowa brała listę płac i pisała tam NN. Nieobecny, nieusprawiedliwiony. No, skoro nieusprawiedliwiony, to jest jakaś sugestia, że mogło być NU, nieobecny usprawiedliwiony. No jest te NN. I te NN, no niektórzy się pocieszali, że to znaczy nadrobione niewybrane. Ale to nie znaczyło nadrobione niewybrane, tylko nieobecny, nieusprawiedliwiony i to powodowało pewne konsekwencje. Były to takie konsekwencje bliskie i konsekwencje dalekie, tak to powiem. Bliska konsekwencja to jest taka, że za ten dzień, w którym nie był w pracy, nie miał zapłacony, miał niższą wypłatę. A konsekwencja daleka to była taka, że nie dostał premii kwartalnej. Albo była taka premia roczna zwana trzynastką, no że tej premii, że tej trzynastki nie dostał. To były takie dalekie konsekwencje. Taka bieżąca to była to, że najbliższą wypłatę miał pomniejszoną o tą, no o ten dzień, o te godziny, których nie przepracował. No, ale było wyjście. Mógł napisać podanie do dyrektora i poprosić, żeby dyrektor mu usprawiedliwił ten dzień. No i ludzie pisali te różne rzeczy, prawdę czy nieprawdę, to już w to nie wnikam. Pisali, no i dyrektor często był łaskawy, no i powiedział, no dobra, ja ten dzień usprawiedliwiam. Wtedy pani kadrowa z tego NN robiła NU, no i teraz konsekwencja bliska pozostawała. On nie był w pracy, więc za ten dzień nie miał zapłacone. Ale te dalekie, no trzynastkę dostał, premię kwartalną dostał, no bo, ta, bo pan dyrektor tą rzecz usprawiedliwił. Tą nieobecność. I taka, i to można tak przenieść na nasze życie duchowe, na życie wieczne i tak dalej. My jesteśmy grzesznikami. No i za nasz grzech należy nam się kara. Dotkliwa kara, kara wiecznej śmierci. I my możemy się zwrócić Panu Jezusie Chrystusie do Boga. I pisze, że w Jezusie Chrystusie jesteśmy usprawiedliwieni. I wtedy Pan Bóg to usprawiedliwia. I Pan Bóg nie mówi, ty nigdy nie byłeś grzesznikiem. Pan Bóg nie mówi, ty nigdy nie zgrzeszyłeś. Tylko ty po prostu nie ponosisz konsekwencji. Czy wszystkich? No tych dalekich konsekwencji. Bo te bliskie ponosisz. Jeżeli miałeś jakiś duży majątek i go przegrałeś w karty i go przepiłeś, to po prostu mieć go nie będziesz. I będziesz musiał pracować. I twoje dzieci go nie odziedziczą. To jest ta bliska konsekwencja. Ale ta daleka konsekwencja to, że dotknie cię śmierć druga, no to jej nie będzie po prostu. Bo Pan Bóg to usprawiedliwił. I ja proponuję, żeby w taki prosty sposób to rozumieć, że Pan Bóg traktuje nasze grzechy jako niebyłe, tak jakby one nigdy nie zaistniały. Co jest to usprawiedliwienie? No, można się z tym nie zgadzać, można sobie, nie będę powtarzał tego, co sobie przeczytałem, no ale ja jednak proponuję mimo wszystko, żeby tak prosto to rozumieć, bez takich fikołków myślowych, żeby to tam jakoś wytłumaczyć. Teraz chcę powiedzieć na temat wiary. Tutaj trzeba zrobić jakiś fikołek, albo ja proponuję zrobić ten fikołek. Ale z takich powodów bardzo praktycznych. Bo my często rozmawiając z ludźmi spoza naszego środowiska, albo mówiąc o ludziach spoza naszego środowiska, mówimy, że oni są niewierzący. I moja mama była u nas w zborze kilka razy i bardzo często mi robi taki zarzut, że my o niej mówiliśmy, że ona jest niewierząca i ją to bardzo dotykało, bo ona jest wierząca, a myśmy ją bardzo źle traktowali, nazywając, że ona jest niewierząca. Moja mama jest katoliczką, wielu z katolików jest ludźmi wierzącymi, wierzą w to samo co my, ale z pewnymi dodatkami. Oni są bardziej wierzący niż my, bo wierzą w to, co my i jeszcze w te dodatki. To oczywiście był taki żart, sarkazm, ale no co, no wierzą w Boga Ojca, wierzą w Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, wierzą w Ducha Świętego, a nawet jak Wielki Tydzień, w piątki chodzą na drogę krzyżową, to tam się modlą. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. O, oni wiedzą, że Pan Jezus Chrystus za nich cierpiał i modlą się, żeby się nad nimi Pan Jezus zmiłował. No więc w pewnym sensie są wierzący. Złośliwi mówią, że ta droga krzyżowa się kończy złożeniem Pana Jezusa Chrystusa w grobie, ale to w piątek, bo w niedzielę obchodzą Jego zmartwychwstanie. W zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa katolicy też wierzą, a my ją nazywamy niewierzącymi. I tutaj właśnie jakiś by trzeba było fikołek zrobić, jakieś inne słowo znaleźć, albo coś takiego, żeby nie obrażać tych katolików. Bo jak my z nimi rozmawiamy i od razu mówimy, ty jesteś niewierzący, no i się obrażą, jak moja mama. No co zrobić, wiesz? Więc tutaj by trzeba było tak się trochę zastanowić nad tym, może znaleźć jakieś inne słowo, nie wiem, ale to tak proponuję, żeby każdy się zastanowił, jak w tym wypadku postąpić. Jak tutaj, to jest taki slajd i tutaj są jakby trzy stopnie wiary. Taki stopień zerowy, pierwszy i drugi. I ten stopień zerowy wiary, to jest na przykład jakiś ateista albo agnostyk, chociaż tu mam trochę wątpliwości, to jest taki człowiek, co w Boga nie wierzy. No. Ateista na przykład wierzy, że Boga nie ma. Chociaż nie był w każdym miejscu we wszechświecie, a nawet gdyby miał taką możliwość i był tam we wszechświecie, to Pan Bóg w tym momencie może być z drugiej strony wszechświata. No więc musiałby być w każdym miejscu, w jednej chwili we wszechświecie, żeby móc na przykład powiedzieć, że Bóg istnieje. Albo nie. No takie. Albo nie istnieje. Nie? No ale pomijamy to, to jest taki zerowy stopień wiary. Człowiek, który nie wierzy, nie ma wiary, żadnej totalnej wiary nie wierzy. Drugi stopień wiary to jest wiara w Boga. No, ja wierzę w Boga. Tutaj jest właśnie. Bez wiary nie można podobać się Bogu, kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje. I to jest taki warunek. No, przychodzić do Boga, to musisz wierzyć, że on istnieje. I jeżeli ktoś wierzy, że ten Bóg istnieje, to jest jakby osiągnął pierwszy stopień wiary. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden, dobrze czynisz, demony również wierzą i drżą. Jak wierzysz tylko w Boga, to jest taka wiara, taka sama jak demon. Ona powoduje drżenie. Ja byłem chrzczony w 1981 roku i ze mną była taka Krysia chrzczona. I ona w swojej świadectwie mówiła, że ona wierzyła w Boga, bardzo się Boga bała i zanim się nawróciła, to miała poważne lęki. Ona się nawet leczyła, gdzieś próbowała leczyć te lęki. Ona się bała swojej przyszłości, ona się bała Boga, ona się bała, że Bóg ją strasznie ukaże. I to właśnie była ta wiara, która powoduje drżenie. Wierzysz w Boga, ale nic nie wiesz o Panu Jezusie Chrystusie, nic nie wiesz o Jego miłosierdziu, albo nie przyjmujesz Jego miłosierdzia i ona powoduje tylko drżenie. To jest właśnie ten pierwszy stopień wiary. Jak ciało bez ducha jest martwe, tak wiara bez uczynków jest martwa. Wiara właśnie wywołuje jakąś reakcję. No i w przypadku tej Krysi to właśnie była taka reakcja, że ona drżała przed Bogiem. Ona wierzyła tym pierwszym stopniu i ona drżała przed Bogiem. I właśnie mi się bardzo trudno sobie wyobrazić wiarę, która nie wywołuje jakiejś reakcji, która nie powoduje, że się coś zmienia w człowieku, albo człowiek zmienia swoje postępowanie. Nie bardzo sobie to wyobraża. Demony wierzą w Boga i drżą, bo się boją kary. Krysia wierzyła w Boga i drżała, bo się bała kary. ale nie bardzo sobie wyobrażam, że wiara może istnieć. Wiara bez jakiejś reakcji, niekoniecznie drżenia, zaraz będę o tym mówił, ale taka sobie tylko, o ja wierzę i nic się nie dzieje. To może jest bardziej pogląd niż wiara, ale wiara musi wywołać jakąś reakcję. Nawet trudno sobie teoretycznie wymyśleć sytuację, w której można wierzyć i żeby nie, i nie zmienić jakiegoś postępowania, żeby coś się nie zmieniło. Spójrzcie na Łotra na krzyżu. Co on zrobił? Łot uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa i napomniał swojego kolegę. Już była jakaś reakcja, coś się stało. Jego ręce były przytwierdzone do krzyża, ale on napominał swojego kolegę, bo uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa. Teraz tutaj chcę powiedzieć o trzecim stopniu wiary. I tutaj właśnie to jest Sara. Przez wiarę o drugim stopniu, od zera zaczęliśmy. Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia. I to pomimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. Teraz sobie przypomnijmy, jak Sara usłyszała tą obietnicę, do Abrahama przyszedł Pan Bóg i Pan Bóg mówi, że za rok o tym czasie będziesz miał syna. Sara to gdzieś chyba posłuchiwała i ona parskła śmiechem. Ona miała 90 lat i ona parskła śmiechem, to też roześmiała się, sama w sobie, że nie parskła śmiechem, ale sama w sobie się roześmiała. A potem ją znajdujemy dalej, jak czytamy, dalej, ona musiała przemyśleć tą całą sprawę i uznała, no tak, przecież to był sam Bóg. I Pan Bóg powiedział, że ja będę miała syna za rok. I ona co zrobiła? Uważała go za godnego zaufania. Ona uwierzyła w to, że Pan Bóg, który dał obietnicę, tą obietnicę wykonał. I tym się różni wiara ta drugiego stopnia od tej wiary, którą mają demony. Albo która ma Krysia przed nawróceniem. Ona drżała przed Bogiem, ona się bała Boga. A wtedy, kiedy przyszła do Pana Jezusa Chrystusa, ten lęk ustąpił. I tutaj tak samo Sara. Ona uwierzyła, że Pan Bóg wykona to, co powiedział. I my też wierzymy, że Pan Bóg wypełni obietnicę, którą dał szatanowi w ogrodzie Eden. Bo co Pan Bóg powiedział do szatana? Że potomstwo kobiety zetrze ci głowę, powiedział. I my wierzymy, że Pan Bóg tą obietnicę wykonał w Panu Jezusie Chrystusie i Pan Jezus Chrystus jest tym potomkiem kobiety, który zetrze diabłowi głowę. Wierzymy, że Pan Bóg dał obietnicę i Pan Bóg tą obietnicę wypełni. Właśnie to słowo obietnica i to wypełnienie tych obietnic, ta wiara w wypełnienie tych obietnic, to jest właśnie kluczem, to co trzeba. Sara uwierzyła i znalazła się wśród bohaterów wiary. Następnym słowem jest pokój. Mamy za 5:12. Dobrze, tam ja mamy, spróbuję to tak szybko zrobić. Pokój mamy z Bogiem. Co to jest pokój? Pokój to jest brak wojny albo przerwa pomiędzy wojnami. I ta druga definicja to chyba jest taka bardziej właściwa, bo pokój to jest przerwa między wojnami. A tam pisze, że pokój mamy z Bogiem. To znaczy, że nie mamy wojny z Bogiem. Usprawiedliwieni wtedy z wiary pokój mamy z Bogiem. Byliśmy jakby po drugiej stronie. Byliśmy przeciwnikami Boga, a tutaj mamy pokój z Bogiem przez Pana Jezusa Chrystusa. I Pan Jezus Chrystus odchodząc powiedział tak, pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję, nie tak jak świat daje. Czyli pokój Pana Jezusa Chrystusa jest inny niż pokój tego świata. Pokój Pana Jezusa Chrystusa to nie jest przerwa między wojnami. To jest coś, co wiecznie trwa. I Pan Jezus mówi, nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie tworzy serce wasze i niech się nie lęka. Krysia się lękała, drżała, zanim się nawróciła. Ale nawróciła się do Pana Jezusa Chrystusa, przestała drżeć. A Pan Jezus mówi, niech się nie tworzy serce wasze i niech się nie lęka. usprawiedliwieni, wtedy z wiary pokój mamy z Bogiem. Na temat pokoju to powiedziałam wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie. To nie jest tak, że na świecie będzie dobrze, bo ten świat jest właśnie wrogo nastawionym do Pana Boga. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja już zwyciężył świat. I tak na tym tutaj jest ten werset, od którego zaczęliśmy. Usprawiedliwieni tedy z wiary. Pokój mamy z Bogiem przez Pana Jezusa Chrystusa. I teraz jest takie pytanie. Czy chcesz być usprawiedliwiony? Czy chcesz mieć pokój z Bogiem przez Pana Jezusa Chrystusa? Czy uwierz? Jeżeli chcesz, to musisz w Niego uwierzyć. Ale tą właśnie wiarą taką tego drugiego stopnia. Musisz uwierzyć w to, że Bóg dał obietnicę i Bóg ją wypełnił. Obietnicę wiecznego życia. Obietnicę zbawienia w Panu Jezusie Chrystusie. Dobrze, na tym może zakończę. Udało mi się to trochę streścić. Dziękuję bardzo. Amen.